Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ilu z Was się cieszy, że jesteście w kościele? Tak? Może odwróć się do osoby, która siedzi koło Ciebie z uśmiechem na twarzy i przywitaj tę osobę bardzo serdecznie. Powiedz, że bardzo dobrze wyglądają, przystojni są. Ja myślę, że to, co mamy w planie i to, co robimy z naszym kościołem ze strony polskiej, ze strony angielskiej, myślę, że to jest błogosławione, dlatego że myślę, wielu, nie tylko starsi, ale również młodsi będą z tego korzystać. Moim marzeniem i moją taką wizją, takim planem jest, żebyśmy jak najwięcej naszych młodych ludzi zaczęli angażować, żebyśmy nie tylko ich nauczali, ale również dali im okazję do tego, żeby służyli w Domu Bożym i myślę, że kiedy oni będą służyć w Domu Bożym, będą mieli coś do jakąś pracę do wykonania, będą się czuli, że ten Kościół należy do nich, że oni są częścią tego Kościoła. Prawda? Muszę przywitać brata w kamizelce, bo jesteśmy... Nie umawialiśmy się, ale tak wyszło. Dzisiaj chciałbym kontynuować nasz w sumie cykl, który rozpoczęliśmy z naszej angielskiej strony też, a mianowicie to jest cykl o takiej po prostu dobrej nowinie. Wszyscy potrzebujemy dobrą nowinę, prawda? Potrzebujemy więcej dobrej nowiny niż złej nowiny. I mówiliśmy o tym, że kiedy włączamy telewizor i widzimy, co się dzieje na świecie, tutaj nawet u nas, czy w Toronto, czy w Kanadzie, w naszym kraju, czy na świecie, jest to wszystko przesiąknięte tak jakąś taką złą nowiną. I myślę, że my jako ludzie Boży musimy mówić więcej i więcej na temat dobrej nowiny o Bogu. Dlatego, że Bóg jest dobrym Bogiem i Bóg nas kocha, Bóg nas stworzył. My mamy cel, mamy zadanie w naszym życiu i to, myślę, jest takim, no, taką bardzo dobrą nowiną. I zaczęliśmy o tym mówić i zaczęliśmy z takim w sumie no, kazaniem, przesłaniem o dobrej nowinie o Bogu. Na następny tydzień, tydzień temu, mówiliśmy o dobrej nowinie, o przebaczeniu. My ludzie potrzebujemy Bożego przebaczenia, prawda? Zdajemy sobie z tego sprawę, że potrzebne nam jest Boże przebaczenie. I kiedy Bóg nam przebacza, my również jesteśmy zachęcani do tego, żeby innym przebaczać. I jest to niełatwe. Prawda? Jest to niełatwe przebaczyć komuś, kto nam krzywdę wyrządził. Przebaczyć komuś, kto zrobił coś, no po prostu nam jakąś ranę wyrządził, zrobił w naszym życiu i to jest niełatwe. Ale myślę, Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy właśnie to robili i żebyśmy wybaczali innym i żeby też inni nam przebaczyli. Jest to dobrą rzeczą, kiedy nawet pójdziemy i poprosimy o przebaczenie. Prawda? Kogoś innego. Teraz tak. Również jednym z najbardziej takim trudnym zadaniem w naszym życiu jest, żebyśmy sami sobie przebaczyli. I mówiliśmy też w tamtym tygodniu, prawda, pamiętacie o Saulu, który później stał się Pawłem, który musiał sobie tak wiele wybaczyć, bo on był tak przekonany, że on dla Kościoła, dla Boga chciał tak dobrze zrobić i w imieniu tego wyrządzał taką krzywdę Kościołowi Bożemu. Do momentu, kiedy Jezus go spotkał w drodze do Damaszku i go zmienił całkowicie. Zmienił jego całe życie. Dzisiaj chciałbym mówić na taki w sumie temat, który może nie jest aż taki bardzo popularny. I chciałbym dzisiaj mówić na temat dobrej nowiny o dniu sądu. Dzień sądu. Biblia mówi tak, że człowiekowi jest przeznaczony, żeby żył raz, a później sąd. Każdy z nas stanie przed sądem. Każdy z nas stanie przed sądem. Wiecie, to jest spotkanie, którego nie będziemy mogli ominąć. Wielu z nas, może ci z nas, którzy są bardziej zorganizowani, to wiecie i znacie wszystkie swoje spotkania, jakieś takie appointments, prawda? Jest ich wiele w tygodniu i zdarza się tak, może niektórym z nas, że nie stawimy się na ten appointment, nie stawimy się na to spotkanie, prawda? Czy się spóźnimy na jakieś tam spotkanie? Wiecie, na to spotkanie nikt z nas się nie spóźni i nikt z nas nie obejdzie się bez tego spotkania. Wszyscy będziemy na tym spotkaniu. A to jest Dzień Sądu. I dzisiaj chciałbym mówić, i w sumie będziemy wiele urywków Słowa Bożego rozpatrzać, ale zaczniemy z... otwórzmy do Rzymian, 5 rozdział i 1-2 wersetu. I czytamy tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Zwróćmy uwagę, po pierwsze, usprawiedliwieni tedy z czego? Z wiary. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli warunkiem do tego, żeby być usprawiedliwionym w oczach Bożych jest co?
Wiara.
Przez wiarę jesteśmy usprawiedliwieni. W księdze Daniela, 7 rozdział i werset 9 czytamy tak. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, jego włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Możemy być pewni, jeżeli czegoś możemy być pewni w życiu, to jest to, że pewnego dnia staniemy przed Bogiem. Przed Bogiem, który jest sprawiedliwy, który będzie nas sądzić, który będzie patrzeć na to, kim jesteśmy i co zrobiliśmy. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówi nam, że nadejdzie czas, kiedy każdy stanie przed Bogiem. Każdy stanie przed Bogiem, aby zdać taki raport ze swojego życia. Chcę ci zadać dzisiaj pytanie, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy do tego, żeby stanąć przed Bogiem i zdać raport ze swojego życia? Jeśli wierzymy, że Słowo Boże jest prawdą, jeśli wierzymy, że ono jest prawdą, to również wierzymy i wiemy, że pewnego dnia każdy z nas stanie przed naszym Stwórcą i będziemy sądzeni. Bóg będzie na nas patrzeć. Będzie wnikać w nasze życie. Wiele fragmentów Pisma Świętego mówi nam o tym, że sąd się odbędzie i mówi o tym, na jakiej podstawie ludzie będą sądzeni. Możemy być pewni, że wyrok tego sądu będzie niezmienny. Będzie na wieki. Nie będziemy mieli okazji takiej, żeby pójść z powrotem po sądzie, kiedy sąd się odbędzie, pójść do Boga i powiedzieć: Boże, daj mi jeszcze jedną szansę. Pozwól mi, żebym poszedł jeszcze raz i zmienił niektóre moje uczynki. Ten sąd i wyroki tego sądu będą niezmienne, będą ostateczne. I my musimy o tym wiedzieć jako ludzie Boży i ludzie, którzy kochają Boga. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 30 werset, czytamy tak. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Wszyscy dobrze o tym wiemy, że żyjemy w czasach wiedzy. Wiedza jest nam bardzo dostępna. Kiedyś, nawet 50 lat temu, 30 lat temu, 20 lat temu, wiedza nie była tak dostępna dla każdego. Dzisiaj możesz włączyć swój komputer, wejść na internet. Trzeba wiedzieć, gdzie wchodzisz, żeby dobre wiadomości i dobre informacje otrzymywać, dlatego że jest wiele informacji na internecie, które zwodzą, które są zaprojektowane do tego, żeby zwodzić. I kiedy wchodzimy i zauważcie, żyjemy w czasach i tutaj w Dziejach Apostolskich pisze tak, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Dla mnie to oznacza to, że żyjemy w czasach wiedzy. Żyjemy w czasach, gdzie możemy przyjść i możemy się skonsultować, można przyjść czy do pastorów, czy do starszych, można... Przepraszam. Można nabyć wiedzę. I teraz myślę, że jest to czymś oczywistym, kiedy my przychodzimy przed Boga i mówimy, Boże, wiem, że... Zobaczcie, ile Biblii jest teraz... Ile w ogóle nakładów jest wydrukowanych, ile w każdym języku Biblia jest przetłumaczona. I żyjemy w czasach wiedzy. Wiedza jest największą nawet bronią dla krajów. Wiedza jest największym po prostu czynnikiem dla człowieka. I Bóg mówi, że tak, kiedyś puszczał to płazem, a teraz wymaga, wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali. I po pierwsze, chciałbym dzisiaj powiedzieć tak, że dla niektórych nie ma dobrej nowiny o sądzie. Są dwie grupy ludzi, dla których nie ma dobrej nowiny, jeżeli chodzi o wyrok czy o sąd. Nie ma dobrej nowiny dla tych, którzy nie chcą ufać Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. O tym wiemy. Kiedy ktoś odrzuca całkowicie Jezusa Chrystusa i mówi, nie chcę Tobie służyć, nie wierzę w Ciebie, dla tej osoby Biblia mówi, że nie ma dobrej nowiny. Możemy przeszukać Biblię od początku do końca, możemy szukać i nie znajdziemy nawet promyka jakiejś po prostu nadziei dla ludzi, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do zbawienia, tylko tą drogą jest kto? Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi do nieba, nie ma innej drogi do zbawienia, tylko jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest tym, który przez którego zbawienie dla człowieka jest możliwe. Za każdym razem, kiedy Biblia mówi o wyroku i podstawie wyroku, nie ma nadziei dla tych, którzy zdecydowali się odrzucić Pana Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Posłuchajmy tego. Mateusza 10 rozdział, 32 werset, czytamy tak. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który... by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Jeżeli chcecie notatki sobie zrobić, jeszcze są fragmenty, które też o tym mówią. To jest Mateusza 25 od wersetu 31 do 46 i również objawienie Jana 20 rozdział od 11 do 25 wersetu. Nie ma również dobrej nowiny dla tych, posłuchajcie mnie uważnie, nie ma również dobrej nowiny dla tych, którzy próbują uzyskać sprawiedliwość Bożą poprzez własne wysiłki, własne uczynki. Niektórzy ludzie żyją w przekonaniu, w takim ciężarze, że oprócz tego, że ufają Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi w swoim życiu, muszą przestrzegać zakonu i jakiegoś może innego też prawa w celu zagwarantowania sobie i utrzymania ich zbawienia. To jest błędne. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, że zbawienie i usprawiedliwienie Boże jest, czytaliśmy, z wiary. Jest z wiary. Jest z łaski, jest z wiary. Przez wiarę, ale w łasce Bożej je otrzymujemy. Ci, którzy wierzą, że na końcu swojego życia, kiedy staną przed Bogiem, ci, którzy wierzą, że może ich dobre uczynki muszą przewyższać ich złe uczynki, nie mogą w żaden sposób mieć pokoju, myśląc o dniu sądu, dlatego że zawsze będziemy oskarżani. Nie zrobiłeś wystarczająco dobrych uczynków. Nie jesteś na tyle dobry. Nie jesteś na tyle dobry. I nigdy taki człowiek nie może uzyskać pokoju z Bogiem, myśląc o ich właśnie dniu sądu, chyba że obniżyli oni w jakiś sposób wymagania Boga do momentu, w którym one są łatwo osiągalne. Słowo Boże wyraźnie mówi, że ludzie nie są zbawieni lub usprawiedliwieni z uczynków zakonu. Prawda? Wiemy o tym. List do Rzymian 3:20 mówi tak. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Zakon pokazuje nam, wskazuje nam, jakimi grzesznymi ludźmi jesteśmy. Wiecie, zakon był dany, ale prawdą jest taką, że nikt nie mógł tego zakonu wykonać. Nikt nie mógł tego zakonu wykonać. Były dane 10 przykazań, a później ludzie i naród izraelski dawał więcej przykazań i zakonu. Doszło do tego momentu, że nikt nie był w stanie tego w ogóle wykonać. Nikt nie był w stanie. Nie jesteśmy zbawieni poprzez nasze dobre uczynki, jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który właśnie Jezus nam zapewnił nam zbawienie przez łaskę Bożą. Przez łaskę Bożą otrzymaliśmy zbawienie. Prawda? Amen? Amen. List Efezjan, 2 rozdział i werset 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Wyobraźcie sobie, gdyby to było możliwe, żeby człowiek uzyskał zbawienie przez swoje uczynki. Wiecie, co by się stało? Tak wielu z nas chodziłoby z głową do góry, z nosem do góry. O, bo ja jestem bardziej święty niż ty jesteś. Ja więcej uczynków uczyniłem w moim życiu. Ja bardziej zasługuję na zbawienie. A Biblia mówi tutaj do Efezjan, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Nie chlubmy się naszymi dobrymi uczynkami. Nie chlubmy się tym. Nie myślmy, że przez to zasługujemy bardziej na zbawienie niż ci, którzy może upadli, może popełnili błąd. Po drugie, jest dobra nowina o dniu sądu dla zbawionych. Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jest dobra nowina dla ciebie, dlatego że jesteś zbawiony. Co to znaczy? Przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, On przebaczył tobie twoje grzechy i Biblia o tym mówi, że byłeś nowonarodzony. Mówi Biblia o nowonarodzeniu, czyli o zbawieniu człowieka. Ktoś powiedział, że aby pójść do nieba, trzeba mieć taki doskonały... Piotr, pomóż mi, record, czy taką przeszłość, doskonałą przeszłość, prawda? Doskonałą przeszłość. Doskonałe coś, co po prostu, na czym można wtedy wejść do nieba. I ponieważ wszyscy, Biblia mówi, wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy zgrzeszyliśmy, czy nie uważacie, że stawia nas to w takiej trudnej sytuacji? Ale Bóg dał dla nas właśnie Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bóg wiedział o tym, że jesteśmy w trudnej sytuacji, że nie będziemy mogli wykonać i wypełnić zakonu i dał nam Jezusa Chrystusa, który za nas zmarł, który za nas zapłacił tą karę, którą była śmierć. Dany jest nam ten przywilej pójścia do nieba na podstawie Jego doskonałego, Jego, czyli Jezusa, na podstawie Jezusa doskonałego posłuszeństwa wobec prawa i zakonu Bożego. Jezus był jedyną osobą, który wykonał zakon i prawo od początku do końca. I my wtedy na podstawie Jego takiego doskonałego posłuszeństwa mamy dostęp do Boga i wchodzimy do nieba. I dzięki Jego właśnie ofiarze, śmierci na krzyżu za nasze grzechy. I to jest wiara w tego ukrzyżowanego, w tego zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas do Bożego usprawiedliwienia. Dla człowieka nie ma usprawiedliwienia bez Jezusa Chrystusa. Dla nas nie ma usprawiedliwienia bez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy czyści i usprawiedliwieni w Jezusie Chrystusie. A kiedy wyjdziemy z tego, kiedy wyjdziemy z Jezusa Chrystusa, nagle zdajemy sobie sprawę, ojej, w jakiej to my jesteśmy nędznej sytuacji. Rzymian 5:1 czytamy tak: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Galacjan 2:16 czytamy tak: wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nie wiem, czy to dla ciebie, na ciebie ma taki wpływ jak na mnie, ale dla mnie to jest czymś takim radosnym, czymś, z czego ja się cieszę, dlatego że ja nie byłbym w stanie zasłużyć na zbawienie w żaden sposób. W żaden sposób. Usprawiedliwienie jest czymś, co Bóg czyni dla nas, dla człowieka. Bóg w momencie naszego zbawienia, On nas usprawiedliwia. On przebacza nasze grzechy. Bycie usprawiedliwionym oznacza to, że jesteśmy przyjęci do obecności, w obecność Bożą, do obecności Bożej. My jako ludzie, grzeszni ludzie, nie zasługujemy, nie moglibyśmy wejść w obecność świętego Boga. Jest to niemożliwe. Ale kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, możemy wejść. Jesteśmy przyjęci do obecności Boga. Bóg patrzy na usprawiedliwienie grzeszników, jak gdyby nigdy oni nie zgrzeszyli. Bóg, ja mówiłem to w tamtym tygodniu też, że to jest taka Bóg tak po prostu w swojej świętości zapomina. To jest jedyny czas, kiedy Bóg zapomina. Zapomina wszystko, co żeśmy uczynili złego. Usprawiedliwia nas. Jezus Chrystus zajął nasze miejsce. Kiedy On patrzy na twój grzech i na mój grzech, wiecie, kogo On widzi? On widzi Jezusa Chrystusa. Nie widzi Daniela, nie widzi Asię, nie widzi Piotra, nie widzi nas, tylko widzi Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zapłacił za nasze grzechy. Czyż nie jest to dobrą nowiną dla nas? Bóg patrzy na usprawiedliwienie grzeszników, jakby oni nigdy nie zgrzeszyli. W momencie, w którym grzesznicy, którzy pokładają wiarę w Jezusa Chrystusa, są usprawiedliwieni w oczach Boga, Biblia mówi o duchowym nowonarodzeniu. To nowe narodzenie ma miejsce. Nabywają Boży charakter. Osoba taka nabywa Boży charakter. Oznacza to, że mają nowy apetyt, mają nowe ambicje, aspiracje, chcą żyć, pragną żyć zgodnie z tym swoim nowym charakterem, Bożym charakterem. Chcą się podobać Bogu. Chcą robić i czynić rzeczy, które są Bogu miłe, które Bóg naprawdę lubi w nas. Dobrą nowiną Ewangelii dla wierzących grzeszników jest to, że ich grzechy zostały już osądzone i już nie są oddaleni od Boga. Ty i ja nie jesteśmy oddaleni od Boga. Czy to nie jest dobra nowina? Nie jesteśmy oddaleni od Boga. Nasze grzechy już były zapłacone. Już były wymazane. I to jest coś takie po prostu, że nas uwalnia. Dobrą nowiną jest to, że teraz są dziećmi ci ludzie, są dziećmi Boga, są w pokoju z Bogiem i potępienie zostało usunięte. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w kim? W Jezusie Chrystusie. Kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, nie ma dla nas potępienia w ogóle. Nie jesteśmy potępieni. Dlatego, że Bóg patrzy na nas przez pryzmat, przez Jezusa Chrystusa. Jana 3:17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego, co? Zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, a kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ponadto w tym nowonarodzeniu wierząca osoba, wierzący nie tylko ma potępienie usunięte od Niego, nie ma dla Niego już potępienia, ale przechodzi z tej śmierci duchowej do życia duchowego. Mamy życie duchowe. Nie jesteśmy kimś, czy nie jesteśmy kimś martwym duchowym, tylko mamy życie duchowe. Przechodzimy ze śmierci do życia, kiedy Bóg nas usprawiedliwia. Wchodzą oni w relacje z Bogiem. Wiecie, relacja, tak często i dużo się słyszy o relacji z Bogiem, żebyśmy mieli relację z Bogiem. Relacja z Bogiem by była niemożliwa dla osoby bez właśnie usprawiedliwienia. Wchodzą oni w relacje z Bogiem, w których nie ma nawet możliwości potępienia i odrzucenia przez Ojca. Bóg nas nie odrzuci. Możemy my sami zdecydować, żeby odejść od Boga, ale kto by coś takiego zrobił? Kto by coś takiego chciał? Jezus mówi tak w Jana 5:24. Wiecie, kiedy Jezus mówi zaprawdę, mówi to raz, to myślę, że to jest w ogóle cokolwiek Jezus powiedział, to było ważne, prawda? Kiedy mówi zaprawdę, powiadam wam, to jest ważne. Tutaj w tym miejscu Jezus mówi zaprawdę, powiadam wam. Zaprawdę, powiadam wam. To jest bardzo ważne, zwróćmy na to uwagę. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Nie staniemy przed sądem tym, który będzie osądzać nas, czy jesteśmy, czy wchodzimy do nieba, czy do piekła. Jezus mówi, że wtedy ta osoba nie stanie przed sądem takim. Zaprawdę powiadam wam. Jest to ważne. Jezus mówi, muszę, posłuchajcie mnie, potrzebuję waszej uwagi. Posłuchajcie mnie. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy mu, wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. I to jest dobra nowina, która powoduje, że mamy radość w swoim sercu jako ludzie, którzy kochają Boga, ludzie wierzący. Po trzecie, w dniu tego sądu będzie możliwość nagrody. Jest możliwość nagrody w dzień sądu. Widzicie, celem dnia sądu nie jest ustalenie, czy jesteśmy zbawieni, czy zatraceni, czy pójdziemy do nieba, czy pójdziemy do piekła. Celem tego sądu nie jest to. To zależy od tego, co zrobimy z Jezusem Chrystusem, zanim nadejdzie dzień sądu. Jeżeli go przyjmiemy, nie będziemy sądzeni na podstawie tego, czy idziemy do piekła, czy do nieba. Już w momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszego serca, Biblia mówi, że my wtedy jesteśmy zbawieni, usprawiedliwieni z łaski i idziemy do nieba. Amen? Amen. I teraz, kiedy odejdziemy z tego świata, żeby spotkać się już z Bogiem, to staniemy przed sądem i tak już znajdziemy się w wieczności. Znajdziemy się w wieczności. Biblia wyraźnie uczy nas, że będą stopnie potępienia lub stopnie wyroku dla niewierzących, dla tych, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa. Jest to smutne. Dla mnie, jako dla pastora, jest to nawet ciężkie, żeby o tym mówić. Ale ja o tym nie mówię, Jezus Chrystus sam o tym powiedział. Jest to wybór, który każdy człowiek ma. Ja nie mogę tego wyboru. Gdybym mógł, to ja bym ten wybór dokonał za każdą osobę na świecie. Czyż nie byłoby tak prosto? Mamy osoby, które na przykład są w naszych rodzinach, które nie służą Jezusowi Chrystusowi, nie są Jemu posłuszne, nie wyznają Jego jako Pana i Zbawiciela. Czyż nie byłoby prostszą rzeczą, gdybyśmy my wtedy tą decyzję za nich podjęli? Jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. Bóg chce, Bóg tak zarządził i zaplanował, że każda osoba podejmuje tę decyzję sama. Ja nie mogę za ciebie tej decyzji podjąć. Nie mogę za ciebie podjąć tej decyzji, żeby słuchać i żeby czynić to, co Bóg pragnie, czego Bóg od ciebie pragnie. I również wyraźnie Biblia naucza, że wierzący, jeżeli służyli Bogu, będą mogli otrzymać nagrodę od Pana. Będą mogli otrzymać nagrodę od Pana. Czyli możecie powiedzieć, no to dobrze, chwileczkę, pastorze, to dlaczego mamy w ogóle robić te dobre uczynki, skoro nie jesteśmy przez uczynki zbawieni? I może siedzisz tutaj i może byłeś w jakimś takim może zrozumieniu, że o, muszę pracować jak najwięcej, muszę być jak najlepszą osobą, żeby osiągnąć zbawienie, żeby być w niebie. Czy słyszeliście ludzi, którzy mówią, musimy dużo dobrych uczynków robić, żeby być w niebie? Prawda? Słyszeliśmy takich ludzi. Więc dlaczego musimy robić te dobre uczynki? Cieszę się, że zapytaliście się. Zadaliście to pytanie i tutaj jest odpowiedź w Słowie Bożym. Dla wierzących istnieje możliwość otrzymania wspaniałej nagrody. Wspaniałej nagrody dla wierzących. Istnieje możliwość. Więc teraz tak. Objawienie Jana, 22 rozdział i 12 werset. Czytamy tak. Jezus mówi tak. Oto przychodzę wkrótce. Przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną, oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Czyli nasze czyny grają taką ważną rolę w naszym życiu. Nasze czyny grają ważną rolę w naszym życiu. I oczywiście zrozumcie mnie dobrze, dlatego że jesteśmy przez wiarę zbawieni w Jezusa Chrystusa, w łasce. Ale to nie jest takim po prostu, no ludzie mówią, o to może jest takim biletem dla nas, pozwoleniem, żeby można iść i robić co chcemy, dlatego że już jesteśmy zbawieni i już to zbawienie nam nie będzie odebrane. To jest błędne myślenie i błędna postawa, dlatego że kiedy człowiek przychodzi do Jezusa Chrystusa, oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ten człowiek, tak jak powiedziałem, ma nową naturę, nowy charakter, nowy apetyt i ten człowiek nie chce nic złego robić wobec Boga. Ten człowiek pragnie robić coś dobrego. Czy pamiętacie ten dzień, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Czyż nie wydawało się tobie, że mogłeś pójść i podbić cały świat dla Jezusa Chrystusa? Panie, ja dla ciebie będę służyć całkowicie, codziennie, wszystko będę robić. Nawet jak mi będą ludzie bluźnić, będą mnie prześladować, Panie, ja tobie będę służyć. I ten dzień był taki piękny, ale później, z dnia na dzień, troszeczkę jakoś po prostu coś się stało w naszym życiu, że oziębliśmy. I dochodzimy do momentu, kiedy po prostu nawet myślimy, żeby się tylko do tego nieba dostać. Żeby tylko wytrwać. Ja mam takie nastawienie, że my jako chrześcijanie, jako ludzie Boży musimy być, naprawdę żyć w pasji do tego, żeby nie tylko dostać się do nieba, ale żeby zrobić dla Boga jak najwięcej. Tak jak Paweł mówi, nie wiem dla mnie co jest dobre, czy co jest lepsze, czy tutaj na ziemi zostać, czy iść do nieba. Jestem rozerwany, bo jeżeli zostanę, to więcej dobrych uczynków zrobię, więcej zrobię dla was wszystkich, przeze mnie urośniecie. I tak czasami sobie myślę, ale ten Paweł, tak nawet jak czytamy, to czasami by było tak, że nie był takim, wydawałoby się, nie był taką pokorną osobą. On przez siebie mówi, ja bym dla was tyle dobrego zrobił. Wyobraźcie sobie, żeby ktoś z nas tak zaczął mówić. O, beze mnie, co wy byście zrobili? Ja dla was tak dużo dobrego zrobię. Paweł, ale to nie była jego pycha. To była jego pewność w Jezusie Chrystusie. I my, kiedy zdajemy sobie sprawę, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie i co możemy uczynić w Jezusie Chrystusie, możemy być pewni tego, że dużo dobrych uczynków i dużo dobrego w życiu innych i w życiu Kościoła zrobimy. Jezus wielokrotnie obiecał wynagradzać, czyli powracając do naszych uczynków. Dlaczego mamy robić dobre uczynki? Jezus wielokrotnie powiedział i obiecał wynagrodzić swoich naśladowców według ich uczynków. Według ich uczynków. To jest Biblia, to jest biblijne. Nasze życie jest cenne. Nasze życie jest wartościowe. Bóg nam dał to życie, abyśmy coś z tym naszym życiem zrobili dla Niego. Wiecie, serce mnie boli, kiedy widzę, czy w telewizji, czy w ogóle czasami w kościołach nawet jest o tym mowa, żeby dążyć do tego, żeby no, człowiekowi było jak najlepiej, żeby mieć jak najwięcej. Prawda? W telewizji tak mówią, taki jest teraz w kulturze, tak. Żeby jak najwięcej otrzymać. Ja myślę, że to jest takie dalekie od tego, co Bóg w ogóle postanowił dla swojego stworzenia. W jakim sensie gdzieś zagubione było to, że my jesteśmy na tej ziemi, istniejemy. Nie dla własnej wygody. Nie dla siebie, że ja chcę się dobrze czuć i chcę te lata tutaj na tej ziemi tak przeżyć, żeby inni pamiętali mnie, żebym ja no w takim przesycie żył. Dlatego Bóg nas tutaj na tą ziemię nie postawił. Dlaczego nas postawił? Dlatego, żebyśmy Jego chwalili i wszystko, co robimy, żebyśmy robili ku chwale Jego. Czyli tak, posłuchajmy, czyli wszystko, co robimy, każdego dnia ma być zrobione ku chwale Jego. Budzimy się, wstajemy, modlimy się, jemy śniadanie, idziemy do pracy, oddychamy. Wszystko, słuchajcie, wszystkie nasze czynności życiowe mają być zrobione i mają być zrobione w taki sposób, że robimy to ku chwale Jego. Czyli wszystko, co robimy, mamy mieć na uwagę chwałę Boga, że Panie, ja nie chcę nic zrobić, żeby Tobie to chwały nie przyniosło. W innym miejscu też w Biblii, może jeszcze do tego dojdziemy, ale jest mowa o tym, na przykład Paweł mówi o ludziach, którzy żyją i postępują w taki sposób, że nie będą mieli nagrody w dniu sądu. Czy to jest możliwe? To jest możliwe. Jest to smutne, ale to jest możliwe. Wiecie, kiedyś, i to też w Biblii pisze, nie mam teraz, nie przytoczę tego wersetu, ale pisze o rzeczach, które się staramy i są materiały, na których na przykład budujemy swój dom, czy materiały, na których budujemy swoje życie. Możemy budować z drewna, prawda? Możemy budować siana, ale też są bardziej takie trwałe materiały, czy bardziej cenne materiały, jest to złoto, jest to srebro. I zauważmy, że góra drewna nie jest tak wartościowa, jak mała taka kubka złota. Prawda? I my często wypełniamy swoje życie masą drewna i siana i innymi rzeczami, a Bóg patrzy na to, co my dla Niego zrobimy. Bóg będzie nas sądzić i będzie patrzeć, nie ile żeśmy rzeczy zrobili, tylko będzie patrzeć na jakość tych rzeczy. Będzie patrzeć na jakość w naszym życiu. I mówi o czasie próby. Paweł mówi o czasie próby, gdy uczynki każdego człowieka będą wypróbowane w dzień sądu przez ogień sądu. Jeśli zbudowali ci ludzie na fundamencie Jezusa Chrystusa z trwałego, niezniszczalnego materiału, wtedy odbiorą oni nagrodę. Materiały, z których budujemy, są ważne. Budujmy nasze życie. Budujmy nasze życie na opoce, którą jest Jezus Chrystus, prawda? Dlatego, że możemy wiele razy, nawet będąc chrześcijaninem, możemy wiele razy budować w swoim życiu z drewna i z siana i z rzeczy, które nie mają wartości. Zajmują wiele miejsca w życiu, ale nie mają wartości. A Bóg chce, żebyśmy budowali z materiałów, które są cenne, na Jezusie Chrystusie. I z drugiej strony, jeśli ludzie nie służą, czy nie są dawcami, nie dają, nie wydają świadectwa, nie pomagają innym, będą oni zbawieni, ale nie otrzymają zapłaty, nie otrzymają nagrody. I nie bądźmy ludźmi, którzy będą mówić, o, no to tylko, żeby się do nieba dostać. Nie bądźmy, bo do nieba się dostaniemy, jeżeli wierzysz, z łaski jesteśmy zbawieni. Ale nasze uczynki są tak ważne i dla Boga, i dla nas, i dla ludzi, z którymi wokół żyjemy. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 11 werset, i już tym będę zakończać. Czytamy tak. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie. I jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spodważają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie dla tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to, Paweł mówi, piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć. Jako moje dzieci umiłowane, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewiele. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, słuchajcie ludzie w Koryncie, zależy mi na was tak bardzo. Inni wam może tego nie będą mówić, ale ja wam mówię. Budujcie swoje życie z materiałów, które są cenne i które wytrwają. Nie budujcie z materiałów, które nie wytrwają. I on ich zachęca, no, że tutaj ich ludzie prześladowali i oni znosili, oni błogosławili. I kończąc już, jeśli będziesz pokładał swoją wiarę i ufność w Jezusie Chrystusie jako Panu i Zbawicielu i będziesz pokładać w Nim wiarę jako Pana śmierci i życia, nie musisz się bać tego dnia sądu. Kiedy staniesz przed Bogiem i On Ciebie przyjmie, czy on cię, nie musi się bać, czy On Ciebie przyjmie, czy On Ciebie odrzuci. On Ciebie przyjmie. Biblia mówi, że On nas przyjmie wtedy. Nasz Ojciec Niebieski nie chce, żebyśmy żyli w lęku codziennie, żeby chodzić w strachu, czy wejdziemy do nieba, czy nie, czy będziemy w wieczności z Bogiem, czy nie. On pragnie, abyśmy służyli Mu i innym, będąc zainspirowani, będąc zmotywowani miłością i wdzięcznością, a nie strachem przed odrzuceniem. Jeżeli nie będziemy Jemu służyć, to Bóg nas nie przyjmie. Znamy tą przypowieść o Panu, który dał talenty, rozdał talenty, prawda? Dał jednemu jeden, drugiemu dał więcej i więcej. I kiedy wrócił, to ten, który dostał jeden, co on zrobił? Zakopał, nic z tym talentem nie zrobił. Wiecie, Biblia mówi, Bóg mówi, że każdy z nas, ty i ja, każdy z nas, otrzymaliśmy talenty od Boga. Otrzymaliśmy talenty od Boga. I kiedy Bóg powróci po nas, kiedy staniemy właśnie przed Jego sądem, kiedy On będzie nas sądzić z naszych uczynków, On zada takie pytanie, co zrobiłeś z talentem, który ja Tobie dałem? Co zrobiłeś z tym talentem? I jako pastor nie chciałbym, żeby nikt z naszego kościołu, z ludzi, których znamy, w ogóle z żadnych wierzących, nie chciałbym, żeby któraś osoba podeszła i powiedziała, o Boże, poczekaj, bo ja poszedłem, zakopałem. Nie chciałem jego stracić. Więc muszę iść go odkopać i Tobie go oddam. Jest to niewłaściwe podejście. Myślę, że my jako ludzie Boży musimy żyć i musimy się starać, musimy pracować, musimy dbać o to, żeby nasze uczynki chwaliły Boga, żeby nasze uczynki pomagały innym. A wtedy, kiedy staniemy przed Bogiem, kiedy będziemy tak prawdziwie i szczerze tak pracować i służyć, aby Jemu usłużyć, Bogu usłużyć i innym usłużyć. Wiecie, staniemy przed Bogiem i nasz mistrz powie tak, wspaniale, dobry i wierny sługo. Wspaniale, dobry i wierny sługo. W Jezusie Chrystusie mamy dobrą nowinę. Nie chciałbym, żeby to dzisiejsze rozważanie czy kazanie było czymś pognębiającym, dlatego że to nie jest. Bo to jest dobra nowina. To jest dobra nowina, że my, którą mamy w Jezusie Chrystusie, że my, kiedy staniemy przed Bogiem, jesteśmy zbawieni. Idziemy z Nim do wieczności. Ale musimy być wyzwani do tego. Bóg nas wyzywa do tego i Paweł, i ja też nas wszystkich wyzywam do tego, abyśmy pracowali ku temu, żeby kiedy Bóg będzie sądzić nasze uczynki, On będzie zadowolony. On wtedy nam powie: wspaniale! Wspaniale! Tak się cieszę! Dobry i wierny sługo. W Jezusie Chrystusie mamy dobrą nowinę, kiedy rozmyślamy o tym, że pewnego dnia staniemy przed Bogiem. Pewnego dnia staniemy przed Bogiem. Nie chciałbym, żeby nikt z tego miejsca nie wyszedł i się zasmucił, powiedział: ojej, co to pastor takie kazanie powiedział, ja teraz pójdę i ja będę, co to ze mną będzie? Nie. Chciałbym, żebyśmy my byli zdopingowani tym, co Biblia mówi, żeby pójść i żeby żyć nasze życie do takiego, no do maksimum, tak? Jak to po polsku powiedzieć? Żeby żyć w pełni nasze życie. W pełni. Żeby nie tracić czasu na rzeczy, które Jemu chwały nie przynoszą. Żeby każdy moment, kiedy spędzimy z naszymi dziećmi, z naszym małżonkiem czy z naszą małżonką, z braćmi, siostrami w zborze, w kościele, żeby to był każdy moment taki, żeby mógł zrodzić coś takiego, że chwałę Bogu On przyniesie. Nie musimy obawiać się odrzucenia. Wierzący mogą cieszyć się z możliwości bycia wyróżnionym. Pamiętacie jeszcze kiedyś w szkole, jak uczniowie byli wyróżniani? Ja jak byłem w szkole do trzeciej, czwartej klasy, to nie byłem aż tak bardzo wyróżniany. Byłem wyróżniany z drugiej strony, od tyłu. Ale my jako ludzie, jako Boży lud, mamy żyć w taki sposób, abyśmy byli wyróżnieni, aby Bóg mógł powiedzieć, by Jezus mógł powiedzieć: wspaniale, dobry i wierny sługo, wynagrodzę Ciebie. Będziemy wynagrodzeni przez świętego Boga, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie, który tak o nas dba. Bóg nas kocha. To jest dobra nowina. Bóg nas kocha w taki sposób, że nie da się nawet opisać. Bóg mówi, że tych, których kocham, również czy napominam, smagam, czy karcę. Myślę, że to jest dobrym znakiem, kiedy my czasami się czujemy karceni przez Boga. To jest dobrym znakiem. Dla mnie to jest dobry znak, że Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha. Mógłbym poprosić brata Piotra o jedną pieśń. Może nawet tą ostatnią, którą śpiewaliśmy. I tym zakończymy nasze nabożeństwo. Jeżeli, no jeszcze jest wideo, prawda? Jest, dobrze, to ja się pomodlę i zakończymy. No będziemy zakończać po wideo, ale po pieśni będzie jeszcze wideo. Panie, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Twoje słowo, Panie, jest jak obosieczny miecz. Panie, proszę Cię, aby to, co dzisiaj, o czym mówiliśmy dzisiaj, Panie, abyśmy mogli to przyjąć, Panie, z pokorą, abyśmy mogli widzieć, Panie, jak bardzo Ty nas kochasz, Panie, i kiedy my staniemy w ten dzień sądu, Panie, kiedy Ty będziesz sądzić nasze uczynki, Panie, tym, to, co zrobiliśmy, Panie, kiedy księgi będą otworzone, Ojcze, ja pragnę, abyśmy wszyscy odebrali nagrodę, o której Ty mówisz, że kiedy Ty przychodzisz, Twoja nagroda jest zaraz z Tobą. I Ty dasz każdemu z nas według naszych uczynków. Panie, dziękujemy Ci za Twoje zrozumienie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas kochasz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.